Mówi się, że wiara pozbawiona wątpliwości nie miałaby sensu i stałaby się wiedzą. Chociaż wątpliwości dotykają każdego i dotyczą niemal każdej sfery życia, potrafią być dokuczliwe, zwłaszcza kiedy nie wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Zwątpienia pojawiają się też w obrębie wiary. Nie jesteśmy przekonani, czy to, w co wierzymy, jest prawdziwe i może mieć wpływ na to, jak żyjemy i kim jesteśmy. Nasza nowa audycja, Ewangelia dla sceptyków, ma na celu rozwianie chociaż niektórych z nich, przede wszystkim w oparciu o Pismo Święte. W studiu Radia Rodzina gościmy dziś biblistę, księdza profesora Mariusza Rosika. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo gorąco, bardzo ciepło witam wszystkich Państwa. Witam panią redaktor. Wcale nie bez nuty sceptycyzmu.
Chciałabym, żebyśmy w tym pierwszym odcinku audycji zajęli się tymi, których bezpośrednio dotyczy jej tytuł, czyli sceptykami, bo tych przecież w Piśmie Świętym nie brakuje.
Tak, i zazwyczaj, gdy myślimy o sceptykach w Piśmie Świętym, to chyba taka sztandarowa postać, która przychodzi nam na myśl, to tak zwany niewierny Tomasz. Ciekawe, że w takim potocznym rozumieniu sceptycyzm może się niektórym kojarzyć z jakąś postawą nieco negatywną. Tymczasem sam termin sceptycyzm pochodzi od greckiego słowa skepomai, które oznacza tyle, co obserwować. Czyli sceptykiem, jeżeli etymologicznie podchodzimy do całego zagadnienia, jest ten, kto bacznie obserwuje różne sytuacje i wyciąga z nich wnioski. I właśnie kimś takim był tak zwany niewierny Tomasz. Dlaczego tak zwany? Dlatego, że okazuje się, zresztą to pięknie powiedział papież Grzegorz Wielki, komentując tę scenę Ewangelii, powiedział, że niewierny Tomasz bardzo przysłużył się do wiary dla wielu pokoleń chrześcijan. I to pewnie prawda. Przyznam szczerze, że za każdym razem, kiedy czytam ten fragment, jesteśmy w Ewangelii Jana, to jest 20 bodajże rozdział Ewangelii Jana, kiedy ewangelista opisuje to spotkanie Tomasza z Jezusem zmartwychwstałym, bardzo mocno przejmuje mnie nieco głębsze spojrzenie na tę scenę. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj przy lekturze tego fragmentu zatrzymujemy się właśnie na tym, co się nam narzuca przy pierwszej lekturze. Tomasz początkowo nie uwierzył w zmartwychwstanie, to słynne jego wyznanie, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Zatrzymujemy się na tym, że Tomasz był takim człowiekiem, który chciał koniecznie doświadczyć, zbadać, poznać, chciał przekonać samego siebie przez pewien eksperyment spotkania z zmartwychwstałym Chrystusem. Natomiast jeżeli popatrzymy na tę scenę z punktu widzenia teologii, to przyznam szczerze, że mnie osobiście bardzo mocno uderzył taki oto moment. Kiedy Tomasz dotyka ran Jezusa, ta scena jest bardzo często reprezentowana w całej historii malarstwa światowego. Tomasz dotykający ran Jezusa być może zdał sobie sprawę, czego dotyka. Otóż jeżeli Tomasz bacznie słuchał Jezusa przez 3 lata jego publicznej działalności, to przypuszczalnie mógł mu przyjść na myśl wtedy fragment proroka Izajasza, który pierwsi chrześcijanie od razu odnosili do Chrystusa. A mianowicie Izajasz, przewidując śmierć Mesjasza, czyli Chrystusa, mówił tak: on został przebity za nasze grzechy, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Tomasz, dotykając ran Jezusa, mógł sobie uświadomić, że te rany tak naprawdę zadane są przez jego grzech. Gdybym ja był na miejscu Tomasza, to pewnie wielkie drżenie by mną opanowało. Gdybym dotykał ran Jezusa i miał świadomość, to ja spowodowałem tę ranę, to ja zadałem tę ranę Chrystusowi. I w ten sposób, zwróćmy uwagę, od właśnie sceptycyzmu, od wątpliwości, ale intelektualnych wątpliwości, bo takie miał początkowo Tomasz, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, dochodzimy przy interpretacji tej sceny do bardzo głębokiego doświadczenia wiary, kiedy już nie tylko nasz intelekt jest zaangażowany, ale cała nasza osobowość. Bo jeżeli zdaję sobie sprawę, że Chrystus umarł z powodu mojego grzechu, z powodu mojej słabości i ja dotykam ran, które ja sam mu zadałem, to takie spotkanie z Chrystusem przemienia ludzkie życie. I mamy nadzieję, że takie też będą nasze audycje.
Wydaje mi się, że Tomasza jest nam dość łatwo zrozumieć, zwłaszcza jeśli spojrzymy na tę biblijną scenę właśnie w takim kontekście, o którym przed chwilą ksiądz opowiedział. Zmartwychwstanie Jezusa nie mieści nam się w głowie i dlatego też wydaje mi się, że to wątpienie Tomasza w to, że on naprawdę się ukazał apostołom, że zmartwychwstał, było chyba całkiem normalne i takie typowo ludzkie. Zastanawia mnie coś innego, a mianowicie fakt, że faryzeusze, którzy mogli patrzeć na to, jak Jezus działał, jak uzdrawiał, wypędzał złe duchy, nie uwierzyli w to, że jest Mesjaszem. I jak też jeden z uczonych, jeden z nich, Nikodem, nie mógł pojąć tego, że człowiek może narodzić się na nowo. Dlaczego tak się działo? Dlaczego teraz też na naszej drodze do Boga pojawiają się takie wątpliwości? Czy to wynika tylko z naszej niedoskonałości, marności wobec Boga? Przecież cuda zdarzają się nadal, jest ich bardzo dużo, a ludzie, mimo że je nawet widzą, nie potrafią uwierzyć w Jezusa.
Pani redaktor, w całym bogactwie tego wywodu dotknęła tu kilku tematów. Może spróbujmy to troszkę usystematyzować. Wydaje mi się, że z tego, co pani tu mówi, wyłaniają się takie trzy wątki. Najpierw kwestia faryzeuszy, którzy widzieli cuda dokonywane przez Jezusa i jednak nie uwierzyli w to, że on jest Mesjaszem. Dalej jeden z nich, Nikodem, to będzie drugi wątek, spotkanie Jezusa z Nikodemem. Dlaczego nie potrafił pojąć, tak jak pani wspomniała, tego, że człowiek ma narodzić się na nowo, do czego wzywał Chrystus? I wreszcie trzeci motyw, to właśnie motyw cudów. Trzeci wątek. Czy cuda rzeczywiście są dowodem, czy są jedynie argumentem i sama koncepcja cudu? Może zatrzymajmy się po kolei, tak właśnie systematycznie nad tymi trzema wątkami.
Jak mam cię kochać, kiedy nie rozumiem? Jak cię zrozumieć, kiedy nie pojmuję, kim jesteś? Jak cię usłyszeć, jeśli nic nie mówisz? Jak cię mam poznać, skoro nawet nie wiem, czy jesteś? Czy jesteś?
Najpierw faryzeusze nie uwierzyli w to, że Jezus jest Mesjaszem, najprawdopodobniej dlatego, że mieli przyswojoną zupełnie inną koncepcję czy też ideę mesjańską niż ta, którą propagował Jezus. Były różne ugrupowania za czasów Jezusa, ale zasadniczo to właśnie faryzeusze narzucali swoje przekonania w większości społeczeństwa i te ich przekonania były takie reprezentatywne dla oficjalnego judaizmu. Faryzeusze wierzyli, że jeżeli Mesjasz pojawi się na ziemi, Mesjasz posłany przez Boga, to będzie to przede wszystkim ktoś, kto poprowadzi naród do wyzwolenia politycznego. A kimś takim Jezus nie był. Kiedy w 586 albo 7 przed Chrystusem Żydzi utracili własną państwowość, to praktycznie za czasów Jezusa mija 6 wieków, kiedy są bez niezależnego państwa. Cały czas są pod obcym panowaniem. Nic dziwnego, że takie mesjańskie tęsknoty do wyzwolenia spod obcego jarzma były bardzo silne w czasach Jezusa. I faryzeusze zasadniczo w tych kategoriach myśleli o Mesjaszu. Natomiast Jezus podkreślał, że jest Mesjaszem, który musi cierpieć. I to Żydom nie mieściło się w głowie. Dla nich zasadniczo Mesjasz to przywódca polityczny, to król, to ktoś, kto w chwale, w splendorze obejmie panowanie nad całym narodem i ustanowi Królestwo Boże, które będzie królestwem teokratycznym na wzór Królestwa Dawida czy Salomona. A tymczasem Jezus mówi o cierpieniu, czymś zupełnie niepopularnym i niezwiązanym w przekonaniu faryzeuszy z ideą mesjańską. Dlatego myślę, że to była jedna z głównych przyczyn, dla których faryzeusze odrzucili Chrystusa jako Mesjasza. Jeden z nich, Nikodem, wciąż miał różne wątpliwości i właśnie dlatego przyszedł do Jezusa na nocną rozmowę. Czytamy o tym w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Nikodem w pewien sposób również był sceptykiem. Miał wątpliwości, miał pytania, ale był też w swojej naukowości tyle rzetelny, że przychodzi, aby właśnie podczas rozmowy z Jezusem szukać odpowiedzi na te pytania. I to bardzo ważne. Natomiast pani zapytała tutaj, pani redaktor, dlaczego Nikodem nie zrozumiał od początku tych słów Chrystusa, iż każdy człowiek powinien narodzić się na nowo. Akurat w tym wypadku mamy do czynienia z pewną techniką, którą święty Jan Ewangelista bardzo chętnie stosuje w swojej Ewangelii. Święty Jan Ewangelista wpadł na taki ciekawy pomysł, że aby rozwijać akcję w dziele, które pisze, czyli w Ewangelii, to stosuje tak zwany motyw metodologicznego niezrozumienia. Mianowicie, Jezus z kimś rozmawia, dochodzi do niezrozumienia, nieporozumienia pomiędzy rozmówcą Jezusa a samym Jezusem i dopiero wyjaśnienie tego nieporozumienia sprawia, że akcja Ewangelii toczy się dalej. Na przykład w drugim rozdziale mamy scenę cudu w Kanie Galilejskiej. Wydaje się, że dochodzi do nieporozumienia pomiędzy Maryją a Jezusem. Jezus mówi, że czyż to moja lub twoja sprawa, a Maryja jakby ignorując słowa Jezusa mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I wtedy Jezus musi słuchać mamy. To nieporozumienie pomiędzy nimi sprawia, że akcja toczy się dalej. W trzecim rozdziale mamy właśnie to. Tę scenę z Nikodemem. Nikodem przychodzi do Jezusa, Jezus mówi, trzeba wam się powtórnie narodzić. Zdziwiony Nikodem, jakże człowiek może się narodzić będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki? I znowu mamy nieporozumienie, które pozwala rozwinąć akcję. Największe nieporozumienie w tej pierwszej części Ewangelii Jana, w pierwszych 12 rozdziałach, myślę, że to jest rozdział 6, mowa eucharystyczna. W Pięcioksięgu mamy bardzo mocno zarysowaną pewną ideę, a mianowicie czytamy tam tak, nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. To jest dosłowny cytat z Tory. A gdybyśmy dosłownie tłumaczyli fragment mowy eucharystycznej, nie tak troszkę eufemistycznie, jak mamy to czasem w polskich przekładach, to brzmiałoby to dość drastycznie. Jezus mówi, jeżeli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Totalne nieporozumienie powodowało, że bardzo wielu uczniów odeszło wtedy od Jezusa. To święty Jan zauważa. Pozostaje Piotr, który mówi, Panie, do kogoż pójdziemy? Piotr z apostołami pozostał wierny, choć i on pewnie nie w pełni rozumiał wtedy zapowiedź Eucharystii w tym, o czym Jezus mówił. Tak więc akurat w wypadku, wracamy do naszego Nikodema, to niezrozumienie narodzenia powtórnego to motyw, który być może pochodzi od samego Jana Ewangelisty, który właśnie za pomocą takiej techniki chciał rozwinąć później myśl i wyjaśnić, na czym to nowe narodzenie polega. Może do tego za chwilkę też jeszcze wrócimy. I wreszcie trzeci motyw, o który pani zahaczyła w tym szerokim pytaniu, to myślę, że tutaj cały problem rozbija się o koncepcję cudów. Nasza zachodnia mentalność XX, XXI wieku nieco odbiega od rozumienia cudu czasów Jezusa. Dla nas zazwyczaj cud to przekroczenie praw natury. Jeżeli dzieje się coś, co na ludzki rozum przekracza naturalne prawa ustanowione przez Boga czy przez właśnie naturę, to jesteśmy skłonni takie wydarzenie uznać za cudowne. Dla Żydów czasów Jezusa wcale tak nie było. Coś było cudem, co absolutnie nie musiało przekraczać praw natury. I może takie rozumienie czy patrzenie na cuda odradza się również i w naszych czasach. Jedno i to samo wydarzenie może być przez jednych uznane za cudowne, a przez innych nie. Dlatego coś, co nazywamy cudami, to tylko pewien argument za wiarą, ale niekoniecznie przekonujący dowód.
Jak cię odnaleźć, gdy nie wiem, gdzie szukać? Jak ruszyć w drogę, kiedy nie znam drogi do mnie samego? Jak cię odnaleźć, gdy nie wiem, gdzie szukać? Jak ruszyć w drogę, kiedy nie znam drogi do mnie samego?
Myślę, że podobnie jak i cuda, jednych mogą przekonać i bardziej zachęcić do wiary, tak też na innych w ogóle nie muszą oddziaływać. Podobnie jest też z wątpliwościami. Patrząc na te dwa przykłady, o których ksiądz wspomniał, na faryzeuszy jako całe stronnictwo, którzy mimo, że zadawali pytania Jezusowi, nie chcieli mu uwierzyć, to do niczego ich nie doprowadziło. Natomiast Nikodem, którym też targały wątpliwości, przychodzi do Jezusa po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Jaki charakter w takim razie mają wątpliwości? Czy one same w sobie są czymś dobrym czy złym? Czy to wszystko zależy od tego, co człowiek z nimi zrobi?
Myślę, że za każde wątpliwości powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu, bo jeżeli staramy się je rozwiać, to rozwijamy samych siebie, a to jest coś, co jest celem naszego życia tutaj na Ziemi. Na tyle, na ile to możliwe, absolutny, pełny, osobowościowy rozwój każdego z nas. Do tego dążymy, o to się staramy. Kiedy do Jezusa przychodzą ludzie targani wątpliwościami, to kiedy pochylimy się nad kartami Ewangelii, mnie zawsze uderza jedna rzecz, że geniusz Jezusa polega na tym, że nigdy nie lekceważy człowieka, zawsze stara się odpowiedzieć na te pytania, czy te wątpliwości, z którymi rozmówca przychodzi, ale jednocześnie rozszerza cały obszar poszukiwań. Daje tę odpowiedź, ale ukazuje tę odpowiedź w dużo szerszym kontekście. Jezus jakby uczy nas rozszerzania horyzontów, takiego pełniejszego, jaśniejszego, bardziej szerokiego spojrzenia na siebie, na świat, na ludzi. Choćby właśnie wspomniany Nikodem. Nikodem przychodzi do Jezusa, by porozmawiać o Bogu. Zwróćmy uwagę, że cała ta rozmowa rozpoczyna się od stwierdzenia Nikodema: Panie, wiemy, że od Boga przyszedłeś, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. I Jezus od razu mu wtedy mówi, że trzeba wam narodzić się powtórnie. Zdziwiony Nikodem odpowiada, jak to możliwe. I zaledwie kilka minut później w tej rozmowie pada chyba to najpiękniejsze, najbardziej głębokie, albo jedno z głębszych zdań Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Do Jezusa przychodzi Nikodem, który ma wątpliwości intelektualne, a Jezus, odpowiadając, owszem, na intelektualne wątpliwości, dotyka też innych obszarów ludzkiego życia i dotyka tego, co jest najgłębiej w człowieku, a mianowicie pragnienia miłości. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał. Zwróćmy uwagę jeszcze na taką rzecz, że Nikodem był faryzeuszem. Dla faryzeuszy drogą zaskarbienia sobie miłości Boga była wierność prawu. Każdy faryzeusz znał na pamięć 613 przykazań Tory i myślał sobie tak: jeśli będę wierny tym 613 przykazaniom, to zaskarbię sobie być może miłość Pana Boga. Bóg będzie mnie kochał. A tymczasem człowiekowi właśnie z taką mentalnością Jezus w pierwszej rozmowie na temat Boga mówi, że nie musi robić absolutnie nic, aby Bóg go kochał, aby zaskarbić sobie tę Bożą miłość. Bóg bowiem z natury swojej jest miłością i nie potrafi istnieć inaczej jak kochając. To tak jakby Jezus powiedział Nikodemowi tak: nie możesz zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał cię bardziej. Możesz sobie zachowywać swoje przykazania, możesz być bardzo szlachetnym, otwartym, dobrym człowiekiem, ale to wcale nie sprawi, że Bóg będzie cię kochał bardziej, bo Bóg kocha cię najbardziej. I paradoksalnie, odwracając tę sytuację, nie możemy zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał nas mniej. Możemy sobie grzeszyć, nie liczyć się z Bożym prawem, łamać wszystkie przykazania. Bóg wcale nie kocha nas mniej. Bóg z natury jest miłością, powie ten sam święty Jan w pierwszym swoim liście, ten sam, który opisuje spotkanie z Nikodemem. A skoro z natury jest miłością, to znaczy, że Bóg nie potrafi istnieć inaczej jak kochając. Co najwyżej, jak mówi przez proroka Jeremiasza, jeżeli człowiek grzeszy, to Bóg w ukryciu płakać będzie nad naszą pychą. Ale wcale nie znaczy, że kocha nas mniej. I zwróćmy więc uwagę, już podsumowując ten wątek nikodemowy. Przychodzi Nikodem do Jezusa ze swoimi intelektualnymi raczej wątpliwościami, a Jezus odpowiada na nie, ale też poszerza cały kontekst tej rozmowy i dotyka tych najgłębszych obszarów ludzkiego życia, zapewniając Nikodema o bezwarunkowej, absolutnej miłości, jaką Bóg ma wobec każdego człowieka. Choćby dlatego warto mieć wątpliwości i szukać ich rozwiązania u Jezusa.
Wątpliwości i to, co z nimi związane, są tematem bardzo obszernym, dlatego do niego wrócimy w przyszłym tygodniu. Zastanowimy się wtedy, jaką rolę w rozjaśnianiu tego wszystkiego, co niejasne, odgrywa Pismo Święte i jak możemy z niego korzystać. Dziękuję księdzu profesorowi za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.